Chvála Bohu. Ja chciałbym powiedzieć na początku, że gdyby inspiracją dzisiejszego mojego zwiastowania było w ubiegły czwartek, poprzedni czwartek, zwiastowanie Daniela na temat Marii, Marty i Łazarza. Głównie Daniel czytał fragment z Ewangelii Jana o tym, jak Pan Jezus przyszedł do ich domu i uzdrowił i właściwie wskrzesił z martwych Łazarza. I on przerównał tą historię do domu i mówił, że jeżeli w jakimś domu jest ktoś, kto duchowo umarł, to gdy Jezus przyjdzie, to może go uzdrowić. Może i także wskrzesić. Zależy, czy ktoś choruje, czy ktoś umarł. Ja chciałbym powiedzieć, że oczywiście możemy mówić taką historię i ją powtarzać wiele razy, ale zanim wrócę do tej historii, to chciałbym powiedzieć, że Ewangelia, którą zwiastujemy, i którą zwiastował Pan Jezus Chrystus, i którą też zwiastował apostoł Paweł, i on powiedział coś takiego bardzo ważnego, że Ewangelia, którą on zwiastuje, to jest ta sama, którą Jezus zwiastował, nie jest pochodzenia ludzkiego. On mówi, Ewangelia, którą wam zwiastuję, ta Ewangelia nie jest pochodzenia ludzkiego. Mówił, że tą Ewangelię, którą ja zwiastuję, otrzymałem przez objawienie od Jezusa Chrystusa. I chciałbym powiedzieć, że gdy czytamy Ewangelię, gdy czytamy Biblię, to tam jest Boże objawienie. I gdy czytamy ją razem z Duchem Świętym, to możemy w tym czytaniu, w Biblii odnaleźć Boże objawienie. To nie jest taka książka jak każda inna, ale w niej właśnie jest Boże objawienie. W niej jest Boże objawienie. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj, gdy będziemy słuchać Bożego Słowa, żebyśmy mogli zobaczyć Boże objawienie. Żebyśmy mogli zobaczyć, że w każdej jednej historii Bóg chce coś powiedzieć. To, co dla mnie jest zadziwiającego, to, co dla mnie jest nie do ogarnięcia moim ludzkim umysłem, to to, że historii opisanych w Biblii, no ile może być? 10 czy kilkaset? 10, kilkadziesiąt historii, może więcej? A ludzi, którzy czytają Biblię, są miliony. I to, co dla mnie jest zadziwiające, to, co dla mnie jest niesamowite, to, że każdy z tego miliona albo milionów ludzi będzie czytać historię biblijną, których tak naprawdę nie jest dużo. A jednak, gdy Bóg da objawienie, to każdy w tej historii odnajdzie coś dla siebie. A gdy każdy będzie czytał ją i Bóg da mu objawienie, to ta historia może do niego przemówić. To poprzez tą historię Bóg może coś ważnego do człowieka powiedzieć. I to jest niesamowite. I to jest cudowne. I coś takiego jest możliwe tylko, gdy czytamy Biblię, gdy czytamy Ewangelię. Dlatego ja bym chciał wrócić do historii, którą Daniel czytał. Chciałbym wrócić do Łazarza, do Marii, do Marty. I chciałbym, żebyśmy raz jeszcze ten fragment tej historii przeczytali i żebyśmy mogli zobaczyć coś więcej niż tylko historię. To jest Ewangelia Jana, 11 rozdział i od pierwszego wiersza. Ewangelia Jana, 11 rozdział. I od 11 wiersza. A zachorował niejaki Łazarz z Betanii, miasteczka Marii i Marty, jej siostry, a była to ta Maria, która namaściła Pana maścią i otarła nogi włosami swymi i jej to brat chorował. Posłały więc siostry do Niego, mówiąc: Panie, oto choruje ten, którego miłujesz. I usłyszawszy to, Jezus rzekł: Ta choroba nie jest na śmierć, lecz na chwałę Bożą, aby Syn Boży był przez nią uwielbiony. A Jezus miłował Martę i jej siostrę i Łazarza. A gdy usłyszał, że choruje, został jeszcze dwa dni na miejscu, gdzie przebywał. Potem rzekł do uczniów swoich: Pójdźmy znowu do ziemi judzkiej. I potem opuścimy tą historię i przeczytamy od 13 wiersza, ale Jezus mówił o Jego śmierci. Oni zaś myśleli, że mówił o zwykłym śnie. Wtedy to rzekł im Jezus wyraźnie: Łazarz umarł. Do tego miejsca ja zakładam, że każdy z was tą historię zna. Dlatego nie będziemy całego fragmentu czytać, ale wróćmy raz jeszcze do Ewangelii Łukasza, do 10 rozdziału. 10 rozdział Ewangelii Łukasza i 38 wiersz. A gdy szli, wstąpił do pewnej wioski, a pewna niewiasta imieniem Marta przyjęła go do domu. Ta miała siostrę, ma na imię jej było Maria, która usiadłszy u nóg Pana słuchała Jego słowa. Marta zaś krzątała się koło różnej posługi, a przystąpiwszy rzekła: Panie, czy nie dbasz o to, że siostra moja pozostawiła mnie samą, abym pełniła posługi? Powiedz jej więc, aby mi pomogła. Odpowiadając, rzekł do niej Pan: Marto, Marto, troszczysz się i kłopoczysz o wiele rzeczy. Niewiele zaś potrzeba, bo tylko jednego. Maria bowiem dobrą cząstkę wybrała, która nie będzie jej odjęta. Znamy tą historię, historię Marii, Marty i Łazarza. Jest to pewien dom, do którego przychodził Pan Jezus. Jak wynika z Biblii, był tam wiele razy, trudno powiedzieć ile, ale był tam wiele razy i też z Biblii można wyczytać, że umiłował ten dom, że było coś w tym domu takiego szczególnego, a szczególnie ludzie, którzy w tym domu byli, i tych ludzi Pan Jezus bardzo miłował. Wyraźnie jest napisane, że miłował Martę, że miłował Marię i że miłował Łazarza. Chciałbym, ażebyśmy mogli powiedzieć i zauważyć, że ta historia nie musi się tylko odnosić do jakiegoś określonego domu, w którym dzisiaj ludzie mieszkają i w tym domu otworzą Biblię i będą ją czytać i będą czytać tą historię i ona może do danego domu, do danej rodziny przemówić. Ale chciałbym powiedzieć, że w Biblii czytamy też bardzo wyraźnie, że Kościół albo zbór także jest nazywany domem. Także zbór jest określany mianem domu. I dlatego chciałbym, ażebyśmy zobaczyli w tej historii dom, który jest zborem. Daniel powiedział w tym zwiastowaniu takie zdanie, że Bóg nie zapomniał adresu twojego domu. Chciałbym powiedzieć i chciałbym, żebyśmy zobaczyli dom, który jest na Kilińskiego 9. Jak Daniel powiada, Bóg tego adresu nie zapomniał. Chciałbym, żebyśmy przez całe zwiastowanie mieli to zdanie w pamięci, że Bóg tego domu i numeru tego domu nie zapomniał. Że cały czas pamięta, że jest taki dom. Że jest taki dom. I chciałbym powiedzieć, że w tym domu, a to jest zgodne także z Biblią, jest rodzina. Bo jak już w komentarzu wtedy w czwartek powiedziałem, że tak jak Łazarz i Maria i Marta były rodzeństwem, to możemy dzisiaj powiedzieć, że jako ludzie, którzy zgromadzamy się w tym domu, jesteśmy Bożym rodzeństwem. Jesteśmy braćmi, jesteśmy siostrami i jesteśmy Bożym rodzeństwem. I Biblia powiada, ta historia zaczyna się w ten sposób, od takiego dramatycznego wydarzenia. Otóż pewnego razu w tym domu zachorował Łazarz. Jeden z tych ludzi, jeden z tego rodzeństwa zachorował i Maja i Marta, które znały Jezusa Chrystusa, posłały po Niego i kazały powiedzieć, żeby przyszedł i żeby uzdrowił ich brata. I chciałbym zatrzymać się na moment. Kim są ci ludzie, którzy, albo kim mogą być ludzie, którzy powiadają, którzy są w stanie posłać po Jezusa i powiedzieć, żeby Jezus przyszedł. Dlatego, że dzieje się coś niedobrego. Dlatego, że dzieje się coś w tym domu niedobrego. A jedyny, który może zaradzić, a jedyny, który może pomóc w tym domu, jest Pan Jezus Chrystus. Daniel w tym zwiastowaniu zauważył, że gdy Jezus przyjdzie do jakiegokolwiek domu, gdy przyjdzie tam i będzie tam obecny, to ten dom musi się zmienić. To ten dom zmieni się. Dlatego, że przyszedł ktoś wyjątkowy, do którego, który ma wszelką władzę, który ma wszelką moc, który ma autorytet. I oto Maria i Marta posłały po Jezusa, ażeby uzdrowił Łazarza. Chciałbym powiedzieć, że kim dzisiaj mogą być tacy ludzie? I chcę powiedzieć, że zawsze w domu jest ktoś, kto widzi. I dobrze jest, jeżeli jest taki dom, że jeżeli jest choć ktoś jeden w tym domu, który może widzieć sytuację tego domu, który może rozumieć sytuację tego domu, który może zauważyć, co się dzieje. Dobrze by było i taki dom jest błogosławiony. Jeżeli jest choć ktoś jeden, który umie zauważyć, który umie zobaczyć, że w tym domu dzieje się coś niedobrego. I tak właśnie było z Marią i z Martą. I one w pewnym momencie reprezentują tych, którzy mówią: Panie Jezu, przyjdź, przyjdź do mego domu i uzdrów to, co w tym domu jest chore. Mówiąc inaczej, to są ci ludzie, którzy są w stanie modlić się. To najczęściej są ci, którzy się modlą. Bo ci, którzy się modlą, o wiele więcej widzą od tych, którzy się nie modlą. Ale ci, którzy widzą, ci, którzy się modlą, widzą więcej. I właśnie ci ludzie widzą, że coś jest nie tak, że ktoś choruje, że jest potrzeba i wtedy mówią: Panie, przyjdź, Panie Jezu, przyjdź. To ci ludzie właśnie w modlitwie wołają: Panie Jezu, przyjdź, przyjdź do mego domu, przyjdź do tego domu i uzdrów sytuację w tym domu. I Biblia powiada, że Jezus może to uczynić, że Jezus może to uczynić. Chciałbym powiedzieć, że ten dom zamieszkują trzy osoby i każda z tych osób reprezentuje pewną grupę ludzi. Każda z tych osób co najmniej dwie grupy ludzi reprezentuje. I zacznijmy od Łazarza. Łazarz najpierw zachorował i on reprezentuje tą grupę ludzi, którzy w domu chorują, którzy po prostu w domu chorują. Ja nie mam tak bardzo na myśli tych, którzy cieleśnie chorują, ale mam na myśli raczej tych, którzy duchowo chorują. I też nie będę się skupiał, z jakich powodów mogą chorować, ale Łazarz reprezentuje tych ludzi, którzy duchowo chorują z różnych powodów, ale po prostu coś się stało w ich życiu, coś w pewnym momencie zostało w ich życiu zaniedbane. Coś się stało i ci ludzie zaczęli chorować. I w tym domu jest ktoś, albo są ludzie, którzy chorują. Ale Biblia powiada, że Łazarz w końcu umarł. Nie będę tutaj się skupiał na historii, że Jezus zatrzymał się i specjalnie poczekał, aż Łazarz umrze. Można by było też tą historię opowiedzieć i zobaczyć w niej także Boże objawienie. A dziś jakby tematem jest coś innego. Łazarz umarł. I chciałbym powiedzieć, że Łazarz też reprezentuje tych, którzy duchowo umarli. Ja nie mówię o tych, którzy umierają cieleśnie, ale ci, którzy duchowo umarli. I, może być taki dom, i jest taki dom, i są takie domy, w których ktoś duchowo po prostu umarł. I znowuż nie będziemy zastanawiać się, z jakich powodów ci ludzie umarli, ale wiemy o tym, że Biblia mówi, że człowiek może żyć cieleśnie, ale duchowo może być umarły dla Boga. Ale duchowo może być umarły dla Boga. Chciałbym tylko zauważyć, że ten czas od choroby Jezusa, od choroby Łazarza do śmierci Łazarza upłynął jakiś czas. I chciałbym tylko zauważyć, że jeżeli ktoś choruje i przez dłuższą chwilę, przez dłuższy czas, mogą to być tygodnie, może miesiące, nie przyjdzie Pan Jezus do życia takiego człowieka, to prędzej czy później umrze. Jeżeli ktoś choruje i nie ma w jego życiu obecności Jezusa, tak jak nie było Jezusa w momencie, kiedy Łazarz chorował, to w końcu człowiek umrze. I też jest Maria, i też jest Marta. I chciałbym powiedzieć o Marii teraz. Maria reprezentuje tą grupę ludzi, dla której nic nie jest ważne, tylko Jezus. To jest ta grupa ludzi, którzy w swoim życiu postanowili tak, że nic nie będzie ważniejszego od Jezusa. Że żadna sprawa, żaden problem, wszystko cokolwiek w jej życiu będzie się działo, nic nie będzie tak bardzo ważne, jak Pan Jezus Chrystus. Nic nie będzie ważniejszego. Cokolwiek ją spotka, cokolwiek będzie w życiu przeżywać, cokolwiek dotknie jej życia, nic nie będzie ważniejsze niż Pan Jezus Chrystus. I ona reprezentuje taką grupę ludzi. Jest gotowa zostawić wszystko. Jest gotowa poświęcić wszystko. Jest gotowa zostawić wszystko. To wszystko, co nie jest istotne. I jest gotowa poświęcić czas dla Jezusa Chrystusa. Jest gotowa zostawić wszystko i mieć czas na słuchanie Jezusa Chrystusa. Jest gotowa zostawić wszystko i mieć czas na modlitwę do Jezusa Chrystusa. I dlatego, że miała czas na modlitwę, zauważyła, że Łazarz choruje. Mówimy tutaj o duchowym wymiarze. I dlatego, że miała czas na modlitwę, dlatego, że miała czas dla Jezusa, mogła widzieć, mogła zobaczyć to, czego inni nie widzieli, ale ona to widziała. I w końcu też jest Marta. Bardzo ciekawa postać, bardzo charakterystyczna postać. Nie będę się zatrzymywał o gościnności, bo nikt jej nigdy nie zabierze gościnności, jaką miała. Biblia to podkreśla. Ja chciałbym powiedzieć, że gościnność jest niezwykle ważna. Biblia powiada, że niektórzy, którzy byli gościnni, aniołów w swoim domu gościli i nawet nie wiedzieli o tym. Biblia jak gdyby nakazuje, jak gdyby mówi, że gościnność jest bardzo ważna. I gdy czasami mówimy o Marcie, nigdy jej tego nie zabierzemy i zawsze będziemy podkreślać, że to piękna cecha. Zawsze będziemy podkreślać, że to ważna cecha. Zawsze będziemy mówili, że dobrze jest, kiedy ludzie są gościnni. Ale ona też reprezentuje oto taką grupę ludzi. I możemy to powiedzieć na podstawie wypowiedzianych słów Jezusa, który powiada, troszczy się, kłopoczysz o wiele rzeczy. I to jak gdyby jest powodem, ażeby powiedzieć, że ona reprezentuje oto taką grupę ludzi, którzy w swoim życiu troszczą się o różne rzeczy, zabiegają o różne rzeczy, spędzają czas na różnych rzeczach, które tak naprawdę nie są ważne, które tak naprawdę nie są istotne, a nawet często są w ogóle niepotrzebne. To jest osoba, która reprezentuje ludzi, którzy są niezwykle zabiegani, którzy są pędem codziennego życia, tak zabiegani, tak tak bardzo. I ja znowuż, my dzisiaj nie będziemy się skupiać, czym człowiek może tak bardzo być dzisiaj zajęty. Liczę na to, że macie taką inteligencję, że jesteście w stanie sami to zauważyć. Ale chciałbym powiedzieć, że ona reprezentuje tą grupę ludzi, którzy są tak bardzo zajęci różnymi innymi rzeczami, że nie ma czasu dla Jezusa. I gdy skończy się dzień, albo czasami, gdy rozmawia się z ludźmi, to oni zawsze są w stanie wytłumaczyć, że trzeba to, że trzeba tamto, że trzeba iść do pracy, że to i tamto, i tamto, i tamto. I mówię, nie będę wymieniał tego, ale zawsze jest jakieś usprawiedliwienie. Zawsze znajdzie się jakieś usprawiedliwienie. I w końcu skończy się dzień i słońce już zajdzie, już przyjdzie noc i także nie ma czasu dla Jezusa Chrystusa. I jeszcze jedną rzecz chciałbym zauważyć w historii Marty. Otóż to jest taka kobieta, to też może być mężczyzna, która jest w stanie wiele zrobić dla Jezusa, ale, i chciałbym to dobrze powiedzieć, bo to niezwykle ważne, to jest coś takiego, zaśpiewać pieśń dla Jezusa, powiedzieć wiersz dla Jezusa, przygotować coś w kościele, zrobić coś, co może służyć nawet pośrednio albo bezpośrednio, a najczęściej pośrednio Jezusowi Chrystusowi, ale od samego Jezusa tak troszeczkę z dala. To jest taka osoba, która mówi, że ma wiarę w Jezusa, i dlatego, że gdzieś tam usłyszała o Jezusie, że coś tam zobaczyła z Bożego działania i jest w stanie z jakichś powodów, czasami nawet nie rozumiem jakichś, ale coś takiego jest, że te osoby są w stanie robić różne rzeczy dla Kościoła. Dla Kościoła, bezpośrednio gdyby dla Jezusa. Robić coś dla Kościoła, robić dobre rzeczy. Ja chciałbym podkreślić, robić dobre rzeczy. Ale samemu być jakby z dala od Jezusa, jak gdyby z dala od Boga. To jest coś takiego, że ci ludzie wiedzą coś o Bogu, wiedzą o Jezusie, wiedzą, że On jest dobry. I jakby z takich powodów lub innych, to są tacy ludzie, nad którymi czasami warto się zastanowić, co powoduje, że oni właśnie w ten sposób postępują. Ale gdyby przyjść do ich życia w danym momencie i powiedzieć, czy wierzysz w Jezusa, to choć są w stanie wiele zrobić, to gdy przyjdzie konkretny moment, konkretne zdarzenie, to jak gdyby wiara jest daleka, daleka od Jezusa Chrystusa. Skąd to wiem? Gdy przyszedł Jezus do nich, do domu, i gdy Łazarz już umarł, i gdy Łazarz już nie żył, to Marta powiedziała, gdy przyszedł Jezus, gdybyś tutaj był, to mój brat nie umarłby. Widzę też tutaj nutę takiej pretensji do Jezusa. Też tym dzisiaj nie będziemy się zajmować. Ale Jezus powiedział, czy wierzysz w to, że Łazarz może zmartwychwstać? A ona mówi, wiem, że zmartwychwstanie kiedyś tam przy ogólnym zmartwychwstaniu. Ale co Jezus chciał jej powiedzieć? Jezus jej mówi, ja jestem zmartwychwstanie. I gdy Jezus podchodzi do grobu i każe odwalić kamień, to co ona mówi? Panie, już 4 dni jak umarł. Co ta postawa pokazuje? Wiem, że Jezus jest. Wiem, że Jezus jest. Słyszałem o Nim różne rzeczy. Może nawet widziałem działanie Jezusa Chrystusa. Jak nie widziałem osobiście, to może to słyszałem. Ale kiedy Jezus przychodzi do niej i mówi jej, odwal kamień, bo chcę wskrzesić twojego brata, to już ma za mało wiary, ażeby tak się stało. Kiedy przychodzi konkretny moment, kiedy trzeba uwierzyć, że coś może zdarzyć się tu i teraz, to już tej wiary za mało. To już tej wiary nie wystarcza. Dobrze jest wtedy, kiedy coś dotyczy nie mnie osobiście, kiedy dotyczy jakiegoś przyszłego okresu albo kiedyś, ale gdy coś dotyczy tu i teraz, dzisiaj, teraz, teraz, czy może coś się stać, że teraz może coś się stać z powodu obecności Jezusa Chrystusa, to Marta jest grupą, jak gdyby charakteryzuje tą grupę ludzi, którzy już nie są w stanie to aż tak bardzo uwierzyć. Już braknie im wiary, braknie jej wiary, brakuje jej wiary. W tym momencie, kiedy każe Jezus odwalić kamień od grobu, zaczyna Jezus płakać. Ja nie chciałbym zatrzymywać się nad tą historią sprzed 2000 lat, dlaczego Pan Jezus Chrystus tam wtedy zapłakał przy grobie Łazarza. Ale mówimy, że w Bożym Słowie jest objawienie. Mówimy, że Bóg przychodzi dziś także do konkretnych domów. Do konkretnych domów. I gdy dzisiaj przychodzi Jezus, czasami musi płakać. I tym razem Pan Jezus zapłakał. Dlaczego? Dlaczego Pan Jezus tym razem zapłakał, kiedy przyszedł do tego domu? Był wiele razy w domu Łazarza, Marty i Marii, ale tym razem przyszedł raz jeszcze i tym razem zapłakał. Wtedy był wiele razy i nie płakał, ale tego razu, ten raz był jakiś szczególny, że Jezus w tym domu zapłakał. Otóż zapłakał dlatego, że był wiele razy w tym domu. Właśnie zapłakał dlatego, że był wiele razy w tym domu, a jednak w tym domu, mimo obecności Jezusa, byli ludzie, którzy chorowali. A jednak mimo obecności Jezusa w tym domu, znaleźli się ludzie, którzy zachorowali. A mimo wszystko, mimo obecności Jezusa w tym domu, byli ludzie, którzy nawet umarli. I dlatego Pan Jezus zapłakał. Zapłakał, że nie starczyło wiary. Wtedy zapłakał dlatego, że ci wszyscy, którzy tam byli, nie uwierzyli Jezusowi, że On może wskrzesić zmarłych Łazarza. I dlatego zapłakał nad nimi, że wiele razy był i wielu z nich oglądało Jego cuda i Jego dzieła. I nadal nie byli w stanie uwierzyć, że On jeszcze jeden cud może zrobić. Że On jeszcze jeden cud może uczynić. Otóż to, co chcę powiedzieć, to powiedzieć to, że przyszedł Jezus i zapłakał dlatego, że był wiele razy w tym domu, że jest to dom, w którym Jezus był wiele razy obecny, że w tym domu działy się także uzdrowienia, że w tym domu także ludzie nawracali się do Boga, że także w tym domu byli ludzie, którzy pozostawili swoje stare życie i nawrócili się do Boga i poszli zupełnie inną drogą, Bożą drogą. Że w tym domu byli ludzie i złożyli świadectwo, że narodzili się na nowo. W tym domu był Jezus wiele razy. Wiele razy na zaproszenie ludzi, którzy do tego domu przychodzą, przyszedł Pan Jezus Chrystus. A mimo to, w tym domu znaleźli się ludzie, którzy albo chorują, albo umarli, albo mają jeszcze inny problem. I pewnego razu, gdy przyszedł Jezus do takiego domu, a był już wiele razy, a pokazał już swoją moc, a pokazał już swoją świętość, a wiele razy mówił przez Słowo Boże, i oto przyszedł raz jeszcze, a mimo tego w tym domu zapanowała śmierć. Ten, który jest życiem, ten, który niesie za sobą życiem, wiele razy przychodził do tego domu i dzielił się swoim życiem i zapłakał dlatego, że mimo tego przez jakąś nieostrożność, przez jakieś lekceważenie lub przez coś zupełnie innego, ale coś musiało być powodem, zapanowała śmierć i zapanowała choroba. Ale Biblia powiada, że kiedy kamień został odwalony, Jezus potężnym głosem pełny mocy i autorytetu, powiedział do Łazarza: wyjdź. Powiedział imiennie do Łazarza: wyjdź. I Łazarz został wskrzeszony z martwych. Chciałbym powiedzieć, że tak jak mówił Daniel, Pan Jezus nie zapomniał domu, który jest przy Kilińskiego 9, że Pan Jezus nie zapomina adresów. Że Pan Jezus nie zapomina adresu. Przyjdź, Panie Jezus. Kto dziś jest w stanie powiedzieć: przyjdź, Panie Jezu. Przyjdź, Panie Jezu. I uzdrów. I uzdrów w tym domu tych, którzy chorują. Ilu z was jest w stanie dzisiaj uwierzyć? Nie za tydzień, nie za miesiąc, nie za rok. Ale dzisiaj jest w stanie uwierzyć, że Jezus jest i może uzdrowić. Że Jezus jest, że Jezus przychodzi do domów. Że Jezus przychodzi do domów i że może uzdrowić. I że może uzdrowić. Że wciąż ma moc, że wciąż ma autorytet. Że wciąż dla Niego nie ma przeszkody powiedzieć słowo, a człowiek zostanie uzdrowiony. To, co chciałbym powiedzieć, to bezsprzecznie Bożym pragnieniem dzisiaj jest, ażeby wszyscy byli uzdrowieni, żeby wszyscy byli zdrowi, żeby wszyscy byli żywi, żeby wszyscy mogli zostawić wszystko i poświęcić czas dla Jezusa Chrystusa. Jestem przekonany, że Pan Jezus jest zainteresowany tym, że chciałbym, ażeby każdy w danym domu był w stanie mieć czas dla Jezusa Chrystusa. Mieć czas dla Jezusa Chrystusa. To, co dziś jest wielkim wołaniem Boga, wielkim wołaniem Jezusa, wynikającym z miłości Jego, to, ażeby powiedzieć, żeby każdy miał czas dla Jezusa Chrystusa. Czas dla Jezusa Chrystusa. Łazarz został wskrzeszony z martwych, ale ta historia się nie kończy. Ale ta historia się jeszcze nie kończy. Bowiem czytamy dalej w 12 rozdziale, na 6 dni przed Paschą, poszedł Jezus do Betanii, gdzie był Łazarz, który umarł, a którego Jezus wzbudził z martwych. Tam więc przygotowali mu wieczerze, a Marta posługiwała. Łazarz był zaś jednym z tych, którzy z nim siedzieli przy stole. A Maria wzięła funt czystej, bardzo drogiej maści nardowej, namaściła nogi Jezusa i otarła je swoimi włosami, a dom napełnił się wonią maści. Albo w innym tłumaczeniu, a dom napełnił się wonnością. Ta historia jeszcze się nie kończy. Gdybyśmy na tym miejscu tą historię, na wskrzeszeniu Łazarza z martwych, zatrzymali się, ta historia nie byłaby opowiedziana do końca. Otóż, kiedy tak się stało, z wdzięczności dla Jezusa, Maria, Marta i Łazarz postanowili przygotować ucztę dla Jezusa. Przygotować obiad dla Niego. Zrobić takie szczególne spotkanie. I na to szczególne spotkanie zaprosili Jezusa. I Jezus miał być honorowym gościem na tym spotkaniu. Jezus miał być honorowym gościem. Miał być najważniejszy na tym spotkaniu. Miał być najważniejszy w tym domu. I Biblia powiada, że kiedy postawiono stół i na tych stołach były potrawy, bo na pewno były, bo Biblia mówi, że Marta znowuż posługiwała, to wciąż jest cudzona kobieta. To wciąż kobieta, która wciąż chce, ażeby ten, który przyszedł do jej domu, Jezus Chrystus, żeby wciąż był jak najlepiej ugościony. Przy stole siedzi Łazarz, uzdrowiony człowiek. Co chciałbym powiedzieć? Oby ten dom, aby ten dom był takim miejscem, do którego będzie mógł przyjść Jezus Chrystus i zawsze zająć tutaj pierwsze miejsce. Żeby to był taki dom, żeby ten dom był takim domem, do którego będzie mógł przyjść zawsze Jezus Chrystus i mieć pierwsze, honorowe, właściwe miejsce. Być tutaj we właściwy sposób potraktowany, być w szczególny sposób tutaj podjęty, a żeby w tym domu w szczególny sposób Pan Jezus Chrystus był adorowany. Dlatego, że nie zapomniał tego numeru, jak powiada Daniel. Dlatego, że nie zapomniał tego numeru. Niech ten dom będzie takim domem, w którym Jezus będzie miał szczególne miejsce, będzie miał właściwe miejsce, będzie miał pierwsze miejsce, w którym każdy będzie mógł Go uczcić. Ale ta historia toczy się dalej. Oto w pewnym momencie ta, która zawsze miała czas dla Jezusa, kiedy miała zawsze czas dla Jezusa i kiedy zobaczyła, że oto w jej domu jest święto, bo już nie ma śmierci, już nie ma śmierci, jest tylko samo życie. Gdy zobaczyła, że to jest szczególny moment, że to jest wyjątkowy czas, że wszyscy radują się, że wszyscy się cieszą, śmierć już odeszła, choroba już odeszła, jest tylko zwycięstwo, jest tylko życie Boże, jest tylko to, co może przynieść wspaniały Pan Jezus Chrystus. Nie mogła tego dnia w jakiś szczególny sposób uczcić. Nie mogła tego nie zrobić. I miała najcenniejszą maść, bardzo drogą. Miała coś najcenniejszego, coś drogiego, coś wyjątkowego. I podeszła do Jezusa i tą maść wylała na Jego nogi i Go namaściła. I Biblia powiada, że ten dom wypełnił się wonnością. Drodzy bracia i siostry, ja chciałbym, żeby ten dom wypełnił się wonnością. Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, w drugim wierszu i w 15 wierszu, i w drugim rozdziale i w drugim liście do Koryntian w 15 wierszu powiada: zaiste myśmy wonnością Chrystusa. Zaiste myśmy wonnością Chrystusa. Mówi, myśmy wonnością Chrystusa dla Boga wśród zbawionych i wśród niezbawionych. Ty, bracie pastorze, zadajesz pytanie, jak to jest, ażeby ktoś kogoś mógł zbudować, gdy ktoś będzie wonnością dla Chrystusa. Gdy ktoś będzie wonnością Chrystusa, będzie innego budował, bo apostoł Paweł powiedział, myśmy wonnością Chrystusa dla Boga wśród zbawionych. My jesteśmy zbawionymi, ja tak zakładam. Ja mam nadzieję, że tak jest. Ja chciałbym, i to jest moim pragnieniem, bo ja dziś zwiastuję Ewangelię. Ja chciałbym, ażeby ten dom był wonnością dla Chrystusa. Żeby gdy Jezus przyjdzie do tego miejsca, żeby mógł poczuć Twoją woń Chrystusową. Chciałbym, żeby to miejsce było wiele razy, tak jak już bywało w przeszłości, ale żeby w przyszłości jeszcze bardziej to się działo, ażeby to miejsce było wonnością Chrystusa, żeby to miejsce było wonnością Chrystusa. Jeszcze jedna rzecz. Gdy ten flakonik, czy to naczynie zostało zbite i Jezus został namaszczony, zaczęła rozprzestrzeniać się miła woń. Bracia i siostry, zrób wszystko. Zrób wszystko, co jest możliwe. Zrób wszystko. Rozbij w swoim życiu to, co zatrzymuje woń Chrystusa. Rozbij to. W imieniu Jezusa Chrystusa rozbij to. Tak jak ten słoiczek rozbił się i wydobyła się z niego przepiękna woń. Niech z Twojego życia wydobędzie się przepiękna woń Jezusa Chrystusa. Jezusa Chrystusa. Ale ta historia się jeszcze nie kończy. Ta historia się jeszcze nie kończy. Bo w 9 wierszu 12 rozdziału czytamy: a wielu z ludu żydowskiego dowiedziało się, że tam jest, i przyszli nie tylko dla Jezusa, ale także, by zobaczyć Łazarza, którego wzbudził z martwych. Co chcemy powiedzieć, gdy w tym domu będą ludzie wzbudzeni z martwych, ale naprawdę wzbudzeni z martwych? Ja nie mówię o micie, ja nie mówię o udawaniu, ale gdy w tym domu będą ludzie wzbudzeni z martwych i gdy będą pachnieć wonią Chrystusa, to chciałbym powiedzieć, że przyjdą ludzie z zewnątrz, aby zobaczyć tego, który został wzbudzony przez Jezusa. Przyjdą dlatego właśnie, żeby zobaczyć kogoś, kto kiedyś był umarły, kogo kiedyś znali, kogo znali jego uczynki, kiedy wiedzieli, kim był, a nagle później usłyszeli, że ten człowiek nawrócił się do Boga, że został duchowo wskrzeszony z zmarłych, że żyje już dla Boga, że powstał do życia duchowego. Właśnie z tego powodu przyjdą do tego miejsca, ażeby zobaczyć, bo na tym miejscu będzie Jezus Chrystus, bo tam, gdzie jest życie, tam jest Jezus Chrystus, albo tam, gdzie jest Jezus Chrystus, tam jest życie. Wtedy tylko przyjdą ludzie, kiedy zobaczą prawdziwe życie. Wtedy tylko przyjdą ludzie, kiedy zobaczą prawdziwe życie, kiedy dowiedzą się, że w tym domu jest Jezus Chrystus i dla Jezusa tutaj przyjdą. I dla Jezusa tutaj przyjdą, ale także dla tych, ażeby zobaczyć cud przemiany, ażeby zobaczyć, jak to jest możliwe, że człowiek zmienił się. Jak to jest możliwe? I przyjdą to zobaczyć. I co wtedy będzie? Toż ostatnio, jedno zdanie, już kończąc, chcę wrócić do ostatnich zwiastowań. Mówimy o Bożej woli. To jest Bożą wolą. To, co dzisiaj mówimy, jest Bożą wolą dla tego domu. To, co dzisiaj zwiastujemy z dobrej nowiny, to, co dzisiaj zwiastujemy z Ewangelii, która niesie dobrą nowinę, dobrą wieść, która w swej treści niesie nadzieję. To, co dziś jest dobrą Ewangelią, dobrą nowiną dla tego domu, którego adresu nigdy Jezus nie zapomniał, jak powiada Daniel, to Bożą wolą jest, ażeby w tym domu było życie, ażeby w tym domu nie było już choroby, żeby w tym domu już nikt nigdy nie chorował, żeby w tym domu było tylko życie Jezusa Chrystusa, żeby w tym domu, gdy przyjdzie Jezus, był we właściwy sposób potraktowany, żeby był godnie uczczony, godnie przyjęty, ażeby gdy tutaj przyjdzie i gdy tutaj usiądzie, żeby mógł poczuć naszą woń i żeby mógł się rozradować, i żeby potem wrócił do swojego ojca i powiedział: ojcze, jest taki dom, znalazłem na ziemi taki dom, on jest na tej ulicy, a jego numer jest taki i w tym domu dobrze się czuję, tam w tym domu ludzie traktują mnie tak, jak na to zasługuje. Niech tak się stanie. Amen.